Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Hierarchiczna struktura Kościoła. To są punkty 874 i kolejne. Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył misję, kierunek i cel. I tutaj jest jedno takie zdanie bardzo ważne. Nikt nie może sam sobie dać mandatu i misji głoszenia Ewangelii. Posłany przez Pana mówi i działa nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa. Nie jako członek wspólnoty, ale mówiący do niej w imieniu Chrystusa. Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi ona być dana i ofiarowana. Tutaj bardzo często takie problemy wychodzą, kiedy ja nie korzystam z Twittera, bo ja w ogóle jestem antytalencie internetowo-komputerowe. Natomiast znajomy co jakiś czas podsyła mi takie linki, żeby zobaczyć, że taki ksiądz coś takiego napisał, taki ksiądz coś takiego. Zazwyczaj są to rzeczy, które są całkowicie sprzeczne z tym, jak Kościół naucza. To są ich prywatne wynaturzenia. I jednocześnie jest to bardzo smutna rzeczywistość, dlatego że jednak skoro każdy kojarzy go jako ksiądz, to znaczy, że mówi jako urzędnik tutaj w tym przypadku, czyli jako kapłan. I nie ma znaczenia, że to jest jego prywatne zdanie. W związku z tym jest to bardzo smutne. I tutaj jest tak, że ma mówić mocą autorytetu Chrystusa, czyli tak jak Kościół naucza, a nie to, że on ma swoje jakieś prywatne zdanie, mieszając jednocześnie w głowie wielu ludziom, którzy są przekonani, że skoro taki ksiądz tak mówi, no to znaczy, że tak musi być. To samo oczywiście działa też na innych, na przykład na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Początki swojej misji Pan Jezus ustanawia 12, którzy byli zalążkami Nowego Izraela, a równocześnie początkiem świętej hierarchii. Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy jej charakter osobowy. Chociaż pełniący posługę Chrystusa działają we wspólnocie, to zawsze działają także w sposób osobowy. Każdy zostaje powołany jako osoba. Ty pójdź za mną. Ale to już tłumaczyłem, że dokładne określenie to było ty naśladuj mnie. By być we wspólnym posłaniu osobowym świadkiem, ponosząc osobistą odpowiedzialność przed tym, który posyła, działając w jego osobie i dla osób. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, albo ja odpuszczam tobie grzechy. Posługa sakramentalna w Kościele jest więc służbą pełnioną w imię Chrystusa. Nie moje własne imię, ale imię Chrystusa. To jest, odwołuję do tego odcinka, o którym mówiłem, co kapłan mówi przed przeczytaniem Ewangelii chociażby, albo kiedy biskup jest na liturgii i kapłan podchodzi do biskupa, prosząc, aby ten pobłogosławił go. Chrystus, ustanawiając 12, nadał im formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. Jak z ustanowienia pańskiego święty Piotr i pozostali apostołowie stanowią jedno kolegium apostolskie, w równy sposób biskup Rzymu, następca Piotra i biskupi, następcy apostołów pozostają we wzajemnej łączności. Jedynie Szymona uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr, powierzył mu klucze kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody. Kolegium, czyli jedno ciało biskupie, posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy pozostaje w łączności z biskupem Rzymu, następcą Piotra, jego głowy. Niektórzy biskupi niemieccy, którzy głoszą naukę sprzeczną z nauczaniem Chrystusa, nie pozostają w ten sposób w łączności z biskupem. Dlatego mówi się coraz częściej o kościele niemieckim jako schizmatycznym. ponieważ nauczają no, rzeczy całkowicie niezgodnych z tym, co mamy na kartach Pisma Świętego. Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary, lud Boży trwa niezachwianie w wierze pod przewodnictwem żywego urzędu nauczycielskiego. Misja urzędu nauczycielskiego jest związana z ostatecznym charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z Jego ludem. Urząd nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawaniu bez błędu autentycznej wiary. To jest dopiero wielka odpowiedzialność, żeby strzec depozytu wiary, żeby głosić naukę nieskażoną, a widzimy coraz częściej, że czy kapłani, czy biskupi, czy nawet zdarza się niefortunne wypowiedzi papieża, w którym to jest sprzeczne z czymś, jak to do tej pory było nauczane. Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi kościołami jako następcy i legaci Chrystusa, radami, zachętami, przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy, którą powinni jednak sprawować w sposób budujący, w duchu służby, który jest duchem mistrza. Niestety zapisałem sobie tutaj taką notatkę, co się w takim razie stało. I ciekawe, kiedy się tak stało. Czyli powinni sprawować swój urząd w sposób budujący, w duchu służby, który jest duchem mistrza. Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale przyszedłem służyć. Dobry pasterz powinien być wzorem i formą misji pasterskiej biskupa. Biskup świadomy swoich słabości może współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą. Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich podwładnych, których jak własne dzieci bierze pod opiekę. Wierni zaś powinni pozostawać w łączności z biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem. Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Tak na przykład powiedział święty Ignacy Antiocheński. Czyli wszystkie dzieła, które chcemy w Kościele tworzyć, owszem, mogą być inicjatywą oddolną, ale uwaga, powinny mieć zgodę biskupa. To jest bardzo ważne, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś zaczyna jakieś dzieło i nawet fajnie to zaczyna gdzieś tam się rozwijać, jest w tym coś słusznego. Jednocześnie po jakimś czasie, kiedy jakiś biskup mówi, że nie podoba mu się to, jak to wygląda i nie chodzi tu, wiecie, o podburzenie autorytetu biskupa, ale dostrzega pewne wątpliwości albo obawia się pewnych rzeczy i nagle mówi, proszę zaprzestać tego dzieła, to ktoś, kto bez błogosławieństwa biskupa rozpoczął takie dzieło, nawet jeśli w dobrej wierze, może mieć pretensje i żal, mówiąc o tym, że to ci źli biskupi nie pozwalają na głoszenie na przykład Słowa Bożego. To jest wprost powiedziane, jak to powinno wyglądać i ja się w pełni z tym zgadzam. Tak jak na przykład, zanim zacząłem te ponad 3 lata temu nagrywać odcinki, porozmawiałem z moim biskupem, powiedziałem, jakie mam obawy co do tego kanału, jakie są plusy. Minusów było naście, plus był tylko jeden. Jednocześnie biskup stwierdził, tak, proszę nagrywać. Więc wszystko za zgodą biskupa. Wierni świeccy. Przez pojęcie świeccy rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi, kierowanie nimi po myśli Bożej. Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Przez nich Kościół stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że są sami Kościołem. To znaczy wspólnotą wiernych, żyjących na ziemi, pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów, pozostających w łączności. Oni są Kościołem. Bardzo ważne zdanie, czyli wy, nie tyle, że należycie do Kościoła, ale że jesteście Kościołem. I tak należy na to patrzeć, ponieważ przychodzi taka pokusa, kiedy krytykujemy kapłanów, biskupów, papieża i każdemu z nas jakoś tak z automatu może się to włączyć, niestety, to myślimy właśnie o Kościele, że to ci księża, że to Kościół, nie myśląc o sobie. Ale Kościół to wy, Kościół to ja. My tworzymy Kościół i trzeba w taki sposób na to patrzeć. Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sobie sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy, apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie, rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane z największą czcią Ojcu podczas celebrowania Eucharystii wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób ludzie świeccy, jako pobożnie działający wszędzie czciciele Boga, właśnie świat uświęcają dla Niego, czyli dla Boga. W sposób szczególny w misji uświęcenia uczestniczą rodzice, prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci. Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity, tam gdzie to doradza konieczność Kościoła, a z braku szafarzy także świeccy, chociażby nie byliby lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie posługę słowa, przewodniczenie modlitwom, udzielanie chrztu, a także w wyjątkowych sytuacjach, według katechizmu Kościoła katolickiego, udzielanie komunii świętej zgodnie z przepisami prawa. Problem polega na tym, że w prawie wszystkich przypadkach ten sposób udzielania komunii świętej przez świeckich jest niezgodny z literą prawa. Ponieważ ktoś ze swojej parafii na przykład uczynił swój folwark, uważa, że jest panem liturgii i można mu wszystko. Kiedy na zachodzie widzimy kapłanów, którzy siadają tylko po to, żeby świeccy udzielali komunii świętej, robią to w sposób niezgodny z literą prawa. W jednej z parafii, której kiedyś miałem okazję posługiwać, było tak, że proboszcz ustanowił wielu szafarzy świeckich. Bardzo mnie to martwiło. I efekt był taki, jak często na zachodzie, że kiedy widział taki proboszcz, że na przykład przyszedł szafarz świecki, to widząc, że jest zakrystii, mówi: a to ja już nie będę wychodził udzielać komunii świętej, to ty udzielisz. To jest pomieszanie z poplątaniem. Tak nie powinno to wyglądać i taki kapłan nie ma do tego prawa. Jest to niezgodne z literą prawa i tym, jak ustanowił to Kościół. Mówimy tu o rzeczach wyjątkowych i że to powinno należeć do rzadkości, żeby mieć tego świadomość. Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego. Czyli mamy mówić w taki sposób, żeby doprowadzić drugiego człowieka do wiary. Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie i przez święte życie pokonywali w sobie panowanie grzechu. Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszę, nie pozwalając, by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem siebie. Słusznie może być nazwany królem, ponieważ umie panować nad samym sobą, jest wolny i niezależny oraz nie poddaje się w niewolę grzechu. Świeccy mogą czuć się powołani do współdziałania ze swymi pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybierając rozmaite posługi według łaski i charyzmatów, jakich im Pan udzieli. W każdej sprawie doczesnej mają obowiązek kierować się chrześcijańskim sumieniem, bo żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga. Teraz życie konsekrowane. Chciałbym tutaj kilka takich cennych punktów przedstawić, czyli rady ewangeliczne, życie pustelnicze, dziewice, wdowy konsekrowane, życie zakonne, instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego. To jest coś, co proponuje nam katechizm Kościoła katolickiego. Rady ewangeliczne są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwania do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla królestwa, ale także obowiązek ubóstwa i posłuszeństwa. W życiu konsekrowanym wierni za natchnieniem Ducha Świętego decydują się w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcić się umiłowanemu, nade wszystko Bogu. Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary życia i konsekrowanego, powierzone przez Ducha Świętego Jego Kościołowi. Zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane stolicy apostolskiej. Pustelnicy, choć nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, czyli tam posłuszeństwo, ubóstwo i życie w czystości, czyli nie składają zawsze tych rad ewangelicznych, przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę, pokutę poświęcającą swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata. Tutaj jeszcze chciałbym taką szybką dygresję dać. Kiedyś był taki odcinek, który na YouTubie obejrzałem. Raniero Cantalamessa mówił o cudzie powołaniowym w Hiszpanii. Polecam zobaczyć, jak pięknie działa życie według tych rad. Jest to historia pewnego zakonu, w którym zostały trzy siostry zakonne. Najmłodsza miała około 90 lat i biskup martwił się, co należy zrobić z takim zgromadzeniem. Podjął decyzję już, bo już nie było więcej tych zgromadzeń, o tym, żeby rozwiązać to zgromadzenie, a siostry po prostu do domu opieki, żeby ktoś tam się nimi opiekował w sposób taki uczciwy. Okazało się, że do zgromadzenia zgłosiła się młoda dziewczyna około 30 lat, która rozeznała, że chce wstąpić do zakonu. Biskup się ucieszył, ponieważ dzięki temu będzie miał kto zająć się tymi starszymi siostrami i uprzedził tę nowicjuszkę, że istnieje właśnie takie zjawisko, że tak to wygląda. Po czym ona powiedziała, jak najbardziej nie ma problemu. Efekt jej pracy, uczciwości, takiego autentycznego pójścia na całego za Chrystusem przyczynił się do tego, że też dzięki jakoś jej takiej ciężkiej pracy zakon przeżył drugą młodość. Czyli do zakonu w ciągu 10 lat wstąpiło około 100 sióstr zakonnych. Wszystkie młode, ambitne, fajne dziewczyny, nieraz znające nawet kilka języków obcych po studiach. Właśnie tak działa nieraz to autentyczne życie radami ewangelicznymi. Zachęcam, żeby obejrzeć sobie cud powołaniowy Raniero Cantalamessa. Dziewice i wdowy konsekrowane. Począwszy od czasów apostolskich, dziewice i wdowy chrześcijańskie powołane przez Pana, by poświęcić się mu w sposób niepodzielny, większej wolności serca, ciała, ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa lub dozgonnej czystości dla Królestwa Niebieskiego. To jest bardzo ważne zdanie, że za aprobatą Kościoła. To znaczy, że to nie może być tak, że ktoś, kto jest zdesperowany, że nikt mnie nie wybrał, jestem taka niechciana przez nikogo, to wszystko bez sensu, nie mogłam znaleźć męża i nagle ktoś decyduje się na bycie dziewicą konsekrowaną, bo to nie ma być akt desperacji i to nie ma wynikać z tego, że mi się życie nie udało, tylko ma być to świadomy, wolny wybór człowieka, który pomimo tego, że miał możliwości na przykład wejść w związek sakramentalny, zdecydował się na to, że chce swoje życie poświęcić Panu właśnie poprzez bycie dziewicą konsekrowaną. Życie zakonne powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie. Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Życie zakonne w różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej, wyrażonej językiem naszych czasów. Dlatego też jest tak, że czasami niektóre zakony się kończą, a na ich miejsce powstaje inne, dlatego że wypełniły być może zadanie, które w konkretnych czasach było potrzebne. Tak na przykład jest to widoczne, kiedy Bronisław Mokrzycki, nieżyjący już jezuita, założył zgromadzenie sióstr zawierzenia, No to tam z 15-20 lat temu, bo aż tak to szczegółów nie pamiętam. No i te siostry przeżywają niesamowity boom powołaniowy. Te siostry są w Częstochowie, w miejscowości Blizna na przykład też. Tam jeszcze mają chyba w dwóch miejscach swoje domy. Jest to połączenie zakonu takiego zamkniętego, ale właśnie z tym, że ludzie mogą przychodzić tam na rekolekcje ignacjańskie, które nagrane jest na płytach, w różnej formie można to tworzyć. Właśnie Bronisław Mokrzycki to wszystko ponagrywał. Bardzo fajne siostry. Polecam też kiedyś podjechać tam na rekolekcje ignacjańskie. Wygodne jest to, że tam nie trzeba szukać konkretnego terminu, bo wtedy na przykład głosi kaznodzieja, tylko w ciągu całego roku można przyjechać. Instytuty świeckie. Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz. Ich świadectwo życia chrześcijańskiego zmierza do podporządkowania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii. Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Stowarzyszenie Życia Apostolskiego. Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją także stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie bez ślubów zakonnych realizują własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia. Dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji. Z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród wiernych święci szafarze, których w prawie nazywa się także duchownymi, pozostałych nazywa się świeckimi. Chrystus posyła swoich apostołów i ich następców, aby głosili wiarę i rozszerzali Jego królestwo. Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego kościoła i powierzył mu swoje klucze. Biskup kościoła w Rzymie, następca świętego Piotra, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego kościoła tutaj na ziemi. Dzięki swej misji królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez świętość życia. Życie konsekrowane Bogu charakteryzuje się publiczną profesją rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa w trwałym stanie życia, ale uznanym przez Kościół. Już powoli kończymy ten dzisiejszy odcinek. Po wyznaniu wiary w święty Kościół powszechny symbol apostolski dodaje świętych obcowanie, czyli komunia świętych. Komunia świętych ma dwa znaczenia. Komunia w rzeczach świętych, sancta, i komunia między osobami świętymi, sancti. Komunia wiary, komunia sakramentów, komunia charyzmatów, wszystko mieli wspólne. Tak mówi na przykład punkt 952. Wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym. Chrześcijanin jest tylko zarządcą dóbr Pana. Skoro Pan dał, Pan może zabrać. To trzeba wielkiej wolności, żeby w taki sposób umieć żyć. Komunia miłości. W Sanctorum Communio nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Jest to pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety 26-27. Miłość nie szuka swego. Najmniejszy nasz czyn spełniony w miłości przynosi korzyść wszystkim. W solidarności ze wszystkimi ludźmi, żywymi czy zmarłymi, która opiera się na komunii świętych. Każdy grzech szkodzi tej komunii. Czyli grzech nie jest sprawą indywidualną. Przepraszam, muszę łyka złapać. Czyli grzech nie jest sprawą indywidualną. Żeby pokazać, jak to działa. Jeżeli mamy na przykład jakiegoś mężczyznę uzależnionego od hazardu i ten mężczyzna ma żonę i dzieci, to cała rodzina ponosi skutki jego grzechu i cierpi wraz z nim i przez niego. Jeżeli na przykład Ktoś składa akt apostazji, czyli świadomy, dobrowolny grzech wyrzeczenia się Chrystusa i Jego Kościoła, nawet jeśli ktoś uważa, że wierzy w Boga i wyrzeka się tylko w cudzysłowie instytucji, to też jest grzech, który ciąży na całym Kościele, nie tylko i wyłącznie na tym jednym człowieku. Wstawiennictwo świętych. Ponieważ mieszkańcy nieba głębiej są zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości, nieustannie wstawiają się za nami u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich braterska troska również bardzo wspomaga naszą słabość. Czyli ktoś żył w tak doskonały sposób, będąc świętym i na przykład zostając uznanym za świętego, że jego zasługi były dużo ponad normę, tak dużym skrótem myślowym mówiąc, i właśnie poprzez swoje zasługi mogą dzielić się, wspierając w ten sposób nas. Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę wam skutecznie pomagał niż za życia. Tak na przykład w chwili śmierci mówił święty Dominik, czyli bracia bardzo płakali na początku, że on odchodzi i on mówi, dajcie mi wreszcie odejść. Przecież tam przydam się wam bardziej niż tutaj. I to jest właśnie to głębokie przeświadczenie, że wierzę w świętych obcowanie. Święta Tereska na przykład kiedyś powiedziała, przejdę do mojego nieba, by czynić dobrze na ziemi. Bardzo piękne myślenie. Czyli nie tylko idziemy tam, żeby odpocząć, ale żeby wspierać jeszcze tych, którzy są kościołem pielgrzymującym. Komunia ze zmarłymi. Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ świętą i zbawienną jest myślą modlić się za umarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów, ofiarowywał za nich modlitwę. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo na ziemi. Czyli jedna jeszcze ważna rzecz tylko tutaj do zmarłych. To, czego najbardziej potrzebują zmarli, jest to ofiara mszy świętej. W drugiej kolejności jest to nasza modlitwa, bo wszystko oczywiście sprowadza się cały czas do osoby Boga. Znicze, kwiaty, nasze myślenie o nich w bardzo małym stopniu, choć oczywiście na swój sposób też może pomóc, ale bardziej jednak kładzie się tu akcent na to, że to my jako ludzie potrzebujemy tych czytelnych znaków, że komuś kupimy kwiaty na pogrzeb, że znicze zmarli bardzo mało tego potrzebują. To jest tylko ewentualnie wyraz naszej pamięci, bo przecież te znicze, te kwiaty, to posprzątanie grobu, choć jest ważnym elementem kultury i tradycji, to jednak nie będzie broniło tych zmarłych przed sądem Bożym. Będzie bronił Chrystus. Dlatego my mamy wstawiać się, prawda, do Chrystusa za tych wszystkich ludzi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.